Kay Bromberg. Ściema. Wydawnictwo Editio. Czyta Monika Chrzanowska. Opinie o innych książkach Kay Bromberg. Kay Bromberg raz za razem dostarcza czytelnikom inteligentnie napisane i pełne emocji zmysłowe romanse. USA Today. Ta książka przygwoździ cię do fotela i nie pozwoli się ruszyć aż do ostatniej porywającej strony. Audrey Carlan, autorka numer jeden na liście bestsellerów New York Timesa. Przejmująca i porywająco piękna opowieść o woli przetrwania, drugich szansach i uzdrawiającej sile miłości. Pozycja obowiązkowa. Helena Hunting, autorka bestsellerów New York Timesa. Jest baza. Mój zawodnik porywa, pobudza wyobraźnię i tętni zmysłową energią. Z niecierpliwością czekam na drugą część. Lauren Blakely, autorka numer jeden na liście bestsellerów New York Timesa. Gorący romans, któremu nie sposób się oprzeć i który na długo zapadnie ci w pamięć. Jennifer L. Armentrout, autorka numer jeden na liście bestsellerów New York Timesa. Bromberg po mistrzowsku podkręca temperaturę. Katie Evans, autorka bestsellerów New York Timesa. Gorące uczucie i serce otwarte na oścież. Bromberg nie spuszcza stonu od pierwszej do ostatniej strony. Kylie Scott, autorka bestsellerów New York Timesa. Inne książki Kay Bromberg. Aced, uwikłani. Crushed, w zderzeniu z miłością. Downshift, bez hamulców. Driven, namiętność silniejsza niż ból. Fueled, napędzeni pożądaniem. Heartbeat, taniec nad otchłanią. Mój zawodnik, niszczący sekret. Płonąca namiętność. Raced, ścigany uczuciem. Slow burn, kropla drąży skałę. Sweet ache, krew gęstsza od wody. Sweet cheeks, zapach namiętności. W kajdankach miłości. Miłość przychodzi bez zapowiedzi. Rzadko wygląda ładnie. Rzadko jest porządna. Nadwyręży twoją cierpliwość, zdolność do kompromisu, twój egocentryzm i twoją bezinteresowność. Lecz jeśli ona odejdzie, jeśli zechcesz o nią zawalczyć, warto zaryzykować złamane serce. Rourke. Rozdział pierwszy. Harlow. Oto i on. Znacie ten typ. Arogancki dupek, który się wpycha do zatłoczonej windy i żeby mu zrobić miejsce, ludzie dociskają cię do tylnej ściany, jakby cię mieli w nią wetrzeć. Potem na cały głos nadaje przez telefon, żeby absolutnie każdy ściśnięty jak sardynka pasażer miał świadomość jego obecności, choć doprawdy trudno byłoby go przeoczyć, skoro jako 25 wepchał się do windy obliczonej na 24 osoby. Okidoki. Jego głos dudni nad naszymi głowami i nagle wszyscy musimy się uchylić, aby zrobić miejsce na jego zamaszysty gest ramieniem. Rozumiesz, stary, to nie było to, no jasne, ale wiesz, cholera, no w którymś momencie trzeba jednak włączyć element intelektualny. Niski śmiech. Stary, nawet nie masz pojęcia, wiadomo, że to ściema. Nikt chyba nie wierzy, że znajdzie w ten sposób coś więcej niż seks. Głębszy sens znika w tej samej chwili, w której przesuwasz palcem tam, gdzie się przesuwa. Przewracam oczami, a wyraźnie zażenowani ludzie wokół mnie przestępują z nogi na nogę. Wpatruję się w tył jego głowy. Gdy na ułamek sekundy obraca ją w bok, dostrzegam fragment ciemnych rzęs i lekki zarost na policzku. Jego australijski zaśpiew powoduje, że mogłabym słuchać go do wieczora, ale treść jego rozmowy sprawia, że mam ochotę natychmiast go uciszyć. Bo tak się składa, że już skończyłam z kutasami. To znaczy, nie z tymi prawdziwymi. Te z całą pewnością mogą się przysłużyć kobiecie, ale z facetami kutasami. Z facetami, którzy tak się zafiksowali na własnej wspaniałości, że nic nie jest dla nich dość dobre. którym się wydaje, że jesteś im winna randkę, ponieważ przytrzymali ci drzwi. Zresztą to i tak już się nie zdarza. Szarmancja zdechła. Koleś jest samozwańczym królem windy. Ma w nosie, że nie jest tu sam, a nawet jeśli odnotował obecność innych, to służymy mu tylko do tego, aby mógł nam zaimponować swoją zajebistością, gdy tak naprawdę pewnie dalej mieszka z mamusią. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach jest to przypadek nader częsty wśród mężczyzn. Ach, o mało bym nie zapomniała. Jestem Harlow Nix, modelka szukająca dla siebie miejsca w tym wielkim, brutalnym świecie. Tak się zaczyna moja historia. Resztę pozwolę wam przeczytać w spokoju. Rozdział drugi. Harlow. Cholera! Rzucam okiem na kartkę. Tusz się rozmazał akurat w tym miejscu, gdzie zapisałam numer lokalu, w którym mam mieć rozmowę o pracę. Mrużę oczy i próbuję rozszyfrować cyfry. Albo 313, albo 318. 13. Obstawiam, że to 13. A może jednak 18? Biorę głęboki wdech i naciskam klamkę drzwi z numerem 313, które w tym samym momencie się otwierają. No w końcu jesteś! Zmieszana podnoszę wzrok i okazuje się, że stoję przed aroganckim Ozim z windy. Zniecierpliwienie i lekka irytacja widoczne na jego twarzy pobrzmiewają również w tonie jego głosu. Wygląda znajomo, ale nie umiem go nigdzie przyporządkować, więc uznaję, że znam go pewnie po prostu z tej przejażdżki windą. Tak, przyszłam na... Spóźniłaś się. Śliniak miał wyjść jakieś pół godziny temu. Płacę ci za punktualność. Czekaj, to nie tak, ja nie... Nim się orientuję, mam w ręce smycz, a biegnący ku mnie bardzo uradowany buldog wprawia mnie w konsternację. Pies prycha po swojemu i wypada na korytarz, zanim udaje mi się porządnie przytrzymać smycz. Jestem tak skołowana. Drzwi, które właśnie zamknęły się przede mną i pies pędzący na złamanie karku korytarzem, że dobrą sekundę trwa, zanim się otrząsam. Instynktownie rzucam się w pogoń za psem. Nie mogę mu pozwolić uciec. Śliniak! Ryczę zachrypniętym głosem i próbuję dogonić zwierzę na swoich wysokich obcasach, które niespecjalnie sprzyjają rozwijaniu dużych prędkości. Śliniak, co to za imię? Ale gonię tę bestię. Nie dlatego, że tego chcę, ale dlatego, że tak trzeba, nawet jeśli właściciel tego psa tylko przez pomyłkę wziął mnie za swoją dog walkerkę. Wieki trwa, zanim udaje mi się zagonić uroczego drania w ślepy zaułek. Cały prycha i wije się radośnie, i muszę przyznać, że ma najbardziej uroczy, a przy tym najbrzydszy psi pyszczek, jaki w życiu widziałam. Dopóki się na mnie nie rzuca. Zahaczam obcasem o leżącą na podłodze wycieraczkę i mobilizuję wszystkie siły, żeby nie upaść na twarz. Wtedy słyszę ciche kliknięcie. Każda kobieta, która nosi obcasy, wie, co oznacza ten dźwięk. Zbieram się na odwagę i patrzę, aby się upewnić. No tak, złamał się. Złamał mi się obcas. A za chwilę mam rozmowę o pracę. Unoszę stopę i dociskam obcas, licząc, że przyklei się z powrotem na resztkę kleju i kilka szwów wciąż jeszcze trzymających go na miejscu. Ale nawet bez stawania na nim wiem, że oderwie się całkiem, jeśli tylko spróbuję to zrobić. Coś takiego oczywiście musiało przytrafić się mnie. W sumie nie powinnam być zaskoczona. Postanawiam, że na razie zdejmę but, a gdy dotrę na miejsce, będę stąpać na palcach i udawać, że nic się nie stało. Zaciskam zęby i wciąż trzymając w ręce smycz, aż się krzywię, gdy sprawdzam godzinę. Tymczasem ruszenie cholernego psa z miejsca okazuje się niemożliwe. Mija kolejnych kilka minut, zanim w końcu udaje mi się zmusić nieugiętego śliniaka, aby się poddał. Przymilam się do niego i obiecuję mu złote góry. Wreszcie, utykając, docieram z powrotem pod drzwi biura. Gdy je otwieram, w recepcji nikogo nie ma. Wszędzie gładkie powierzchnie i ciemne drewno. Po prawej znajduje się biuro, w którym ewidentnie ktoś urzęduje, ale teraz pokój jest pusty. Zaglądam do środka i po lewej, tuż obok zestawu wypoczynkowego, widzę kojec dla psa. Śliniak, który ewidentnie czuje się tu jak u siebie, idzie prosto do swojego legowiska i mości się wygodnie. Halo? Wołam i w tej samej chwili zza częściowo zamkniętych drzwi, na wprost mnie, rozlega się gromki śmiech. Świetnie, była super, kurde, może nawet wrócę po dokładkę. Mówi arogancki Ozzy i dorzuca śmiech idealnie pasujący do ksywki, którą mu nadałam.
Nigdy nie wracaj po dokładkę, to je rozleniwia i stają się trudne.
Odzywa się głęboki, pozbawiony akcentu męski głos. Brzmi prawie jak przez megafon.
Ale z ciebie zimny drań. Uczyłem się od mistrza. Słuchaj, stary.
Arogancki Ozzy postanawia najwyraźniej przejść do rzeczy.
Jakkolwiek to rozegramy, to ja muszę udawać, że szukałem i szukałem, aż w końcu znalazłem. I to jest właśnie to. Zamierzasz udawać, że znalazłeś miłość w tym burdelu?
Pyta głos i parska śmiechem.
Jack, wiesz, że cię kocham, jesteś moim najlepszym kumplem, ale przez ciebie sprawa się rypnie, jeśli nie będziesz w stanie przynajmniej udawać, że potrafisz utrzymać wacka w spodniach. I kto to mówi?
Zauważa Jack, a ja przestępuję z nogi na nogę, bo nagle czuję się niezręcznie, podsłuchując tę rozmowę.
Sam pomyśl. Podsuwasz mi gorące foczki jak na tacy i oczekujesz, że nie zechce się poczęstować? One są na serwerze w bazie danych, a nie na tacy. I to jest stronka dla szukających drugiej połówki, a nie dziewczyny na telefon. Naprawdę, postarajmy się nie mówić o tej usłudze w ten sposób, gdy zdzwonimy się z Robertem. Zane, ale nudziarz się z ciebie zrobił.
Ha! Arogancki Ozzy zyskał imię.
Chcesz mi powiedzieć, że ani razu nie zdarzyło ci się wykorzystać swojej wyjątkowej pozycji? Jasne, ale korzystanie z wyjątkowej pozycji smakuje najlepiej, gdy nikt o tym nie wie. Poza tym, miłość? Weź, mówimy o mnie.
Wygląda na to, że gość jest prawdziwym czempionem i doskonale pasuje do szufladki, w jakiej go zamknęłam w windzie.
Jack, sprawa wygląda tak, że ja po prostu muszę przekonać Roberta do tej inwestycji. Nie chodzi mi nawet o jego kasę, bo kapitał mam. Chodzi o jego kontakty, które pomogą mi odpowiednio wystartować. Z jego znajomościami i doświadczeniem w uruchamianiu tych wszystkich wielkich portali randkowych, on naprawdę może mi się przydać. Poza tym powiedział, że uwielbia mój portal i ma wielkie plany, jak nagłośnić sprawę jeszcze przed premierą. Klęska nie wchodzi w grę. W takim razie postaraj się tego nie schrzanić.
Jack śmieje się sarkastycznie, lecz głębokie westchnienie, jakie wydaje z siebie Zane, wyraźnie wskazuje, że sarkazm jest tu nie na miejscu.
Nie zamierzam.
Skrzypi krzesło. Głośno trzaskają drzwiczki szafki. Czuję się jak podglądacz. Może po prostu wyjdę, nie mówiąc mu, że przyprowadziłam jego psa? Czy lepiej zaczekać?
Dobra, a teraz całkiem serio. Robert jest zakochany w miłości. W zeszłym roku jego żona zmarła na raka. Przeżyli razem 60 lat. Ich małżeństwo było jak bajka, szczęśliwe do wyżygania. Poznali się jeszcze w liceum. Idealna para. Czyli koleś jest z innego świata niż my?
Pyta Jack i obaj wybuchają śmiechem.
Właśnie, on nie wie, że miłość to ściema. Powiedział facet zakochany w sobie.
I tu trafił w dziesiątkę.
Dupek. Fiut.
Pada błyskawiczna odpowiedź, jakby zawsze tak ze sobą rozmawiali.
Jack, oh please, zrób to dla mnie.
Prosi Zane, a jego głos przybiera poważny ton.
Dla ciebie wszystko. Zależy mi, żeby to wypaliło. Bardziej niż ci się wydaje. Pomogłeś mi z wprowadzeniem. Od tamtej pory staję na rzęsach, próbując przekonać Roberta, aby wsparł nasz pomysł swoim nazwiskiem. Obiecałem mu nawet, że zrobię preselekcję kandydatek na rzeczniczkę prasową i podczas piątkowej imprezy przedstawię mu wybraną piątkę, żeby nam pomógł podjąć ostateczną decyzję. Brzmi jak prawdziwa harówka. Powiedz jeszcze, że będziemy musieli przetestować wszystkie parametry tych kandydatek.
Pyta Jack. Zane wybucha takim śmiechem, że ściany drżą, a ja mimowolnie przewracam oczami. Ach, te męskie przechwałki.
Żadnego testowania ani obmacywania. pilnuj rozporka i postaraj się mi tego nie spieprzyć. Robert już i tak daje mi do zrozumienia, że nie jest do końca przekonany, czy wystarczająco poważnie podchodzę do prowadzenia tego biznesu. Muszę mu pokazać, że się myli. Tak, wiem, jasna sprawa. Dość się już nasłuchałam. A co gorsza, tak się zasłuchałam w tę rozmowę dwóch skończonych dupków, że straciłam poczucie czasu. I oblewam się zimnym potem. Jak długo tu stoję? Ile czasu zmarnowałam, słuchając dwóch kretynów z przerośniętym ego. Patrzę na zegarek i serce mi staje. Moja rozmowa. Już nie mam ochoty korygować opinii Zejna, że każda mijająca go kobieta bez mrugnięcia okiem złapie się na jego haczyk. W tej chwili jestem w stanie myśleć tylko o tym, że na moim koncie w banku hula wiatr, a rozmowę o pracę mam w pokoju 318. Żeby to szlak. Rzucam smycz na biurko z głośnym hukiem i wybiegam z biura, próbując po drodze wygładzić ubranie i wytrzeć z niego ślady psiej śliny i sierści. Zdeszona wciskam obcas na miejsce, wpadam do pokoju 318 i chwiejnym krokiem podchodzę do biurka recepcjonistki. Cześć, jestem Harlow Nix. Jestem umówiona na 11 na rozmowę w sprawie stanowiska asystentki. Mam się spotkać z... Grzebię w torebce, próbując znaleźć wydrukowanego maila z nazwiskiem osoby, z którą miałam mieć rozmowę. Boleśnie świadoma, że wyglądam w tym momencie jak ktoś kompletnie roztrzepany, kogo sama w życiu bym nie zatrudniła. W końcu daję sobie spokój i posyłam jej najszczerszy z moich uśmiechów. Bardzo przepraszam, musiałam upuścić tę kartkę w windzie. Jestem umówiona na 11 z... Jest 5 po 11... Kobieta unosi brwi w sposób, który daje mi jasno do zrozumienia, że poza brwiami lubi też zadzierać nosa. Bezwzględnie trzymamy się zasady, że osoba, która nie potrafi stawić się na rozmowę o ustalonej godzinie, z całą pewnością nie zasługuje na to, aby dla nas pracować. Punktualność jest dla nas ważna. Patrzę na nią i czuję, jak pod powiekami zbierają mi się łzy z bezradnej frustracji i lada chwila mogą spłynąć po policzkach. Rozumiem. Mówię tak spokojnie, jak tylko jestem w stanie i powstrzymuję się, gdy czuję, jak przenoszę ciężar ciała na złamany obcas. Pomagałam komuś na tym korytarzu schwytać psa. To chwilę zajęło. Spóźniłam się, mimo że byłam tu na czas. Wcale mi się nie podoba mój błagalny ton, ale w tej chwili tylko to mi zostało. Żadnych wyjątków. Ja naprawdę potrzebuję tej pracy. Przełykam dumę i błagam wprost. Wobec tego powinna pani o tym pomyśleć, zanim się pani spóźniła. Zamglonym wzrokiem widzę, jak królowa śniegu bezceremonialnie wraca do pisania na klawiaturze swojego komputera, jakby mój milczący krzyk, moje niezapłacone rachunki i mój cholerny pech, który ostatnio nie odpuszcza ani na moment, nie robiły na niej żadnego wrażenia. Stoję tak jeszcze kilka sekund, jakbym liczyła, że zmieni zdanie, choć wiem już, że nie zmieni. W końcu ruszam do drzwi, pokonana, bo tak ostatnio wygląda całe moje życie, i wkurzona, bo przecież chciałam tylko zrobić dobry uczynek i pomóc z tym psem. Zdejmuję buty i przystaję na środku korytarza na 6 piętrze. Zamykam oczy i dociskam powieki palcami, żeby się nie rozpłakać z czystej frustracji. Moje myśli natychmiast wędrują do stosu rachunków piętrzących się na moim biurku w domu. Do wyciągów z banku i mojego malejącego salda, które tak ładnie udało mi się podreperować ostatnią sesją. Myślałam, że do następnej sesji wystarczy. Tylko następna sesja się nie pojawiła. W mojej agencji obiecywali, że sesja do katalogu Victoria's Secret otworzy przede mną drzwi do kariery, a tymczasem wciąż byłam w polu. Naprawdę potrzebowałam tej pracy. Walczę ze łzami piekącymi pod powiekami, z irytującym poczuciem bezradności, ze świadomością, że być może będę musiała pożegnać się ze swoim marzeniem. Rozdział 3. Harlow.
Tu jesteś.
Moją sesję użalania się nad sobą przerywa nie kto inny jak arogancki Ozzy, który jest tej sesji powodem.
Ty? Cedzę przez zęby z całym jadem, jaki udaje mi się zebrać i rzucam w niego butami.
Co ja?
Pyta, idąc spokojnie w moją stronę, a jego zielone oczy płoną z wściekłości.
Co z ciebie za dogwalkerka? Śliniak właśnie obsikał mi całe biuro. Ty z nim w ogóle wyszłaś? A może taka byłaś zajęta wrzucaniem selfie na Snapchata, że zapomniałaś o tej jednej rzeczy, którą miałaś zrobić? A zresztą nieważne. Zwalniam cię.
Zwalniasz mnie? Wrzeszczę na niego, mając gdzieś, że może mnie usłyszeć całe piętro.
Ty mnie zwalniasz?
Powiedz mi, jak się czujesz z tytułem aroganckiego dupka roku?
Arogancki? Ty nawaliłaś, ale to ja jestem arogancki?
Niczego nie nawaliłam. Nie jestem twoją dogwalkerką. W ogóle nie mam z tobą nic wspólnego. Ten, kto miał wyprowadzać twojego psa, pewnie rzucił tę robotę w cholerę. Ja w każdym razie tak bym zrobiła, gdybym miała pracować dla takiego fiuta jak ty. To u ciebie normalne zakładać, że każda kobieta jest na twoje zawołanie?
Podchodzę do niego całkiem blisko i ryczę z głębi płuc.
Mam dla ciebie niespodziankę, Zane.
Nikt nie lubi takich kolesi jak ty.
On tylko się śmieje i jeszcze zaczyna się ze mną przekomarzać.
Akurat sporo jest takich, które lubią.
Wkurza mnie, że jego bezczelny uśmiech jest równie czarujący jak jego głos.
Wcale nie. Najlepszy dowód, że tak źle ci idzie w miłości. Kto powiedział, że mi źle idzie?
Pyta, a ja nagle sobie uświadamiam, że się zdradziłam z podsłuchiwaniem jego rozmowy.
O nie.
Załamuję ręce, udając zgrozę.
Że też śmiałam uderzyć w twoje przerośnięte ego. Po prostu jesteś zazdrosna.
Prycham z pogardą.
Chciałbyś. Poza tym miłość to ściema sfabrykowana do określania związków.
Tylko wtedy, jeśli się ktoś zwiąże z takim fiutem jak ty. Zane kokieteryjnie przekrzywia głowę i krzyżuje ręce na piersi.
Ach, tak.
Pyta, a jego twarz rozszerza się w krzywym uśmieszku rozbawienia i niedowierzania.
Tak.
Dla podkreślenia powagi mego stwierdzenia kiwam głową. Fakt, że moja złość wyraźnie go bawi, jest dla mnie bardziej niż irytujący.
Ależ proszę, mów dalej. Umieram z niecierpliwości, aby usłyszeć twoje uzasadnienie.
Wiem, że powinnam odwrócić się i odejść, zwłaszcza, że on dosłownie mówi do mnie z góry, bo bez obcasów jestem o jakieś 10 centymetrów niższa. Powinnam odwrócić się do niego plecami i ruszyć w dół korytarza, dumna i bosa, i spokojnie dojść do windy. Jestem bowiem bardziej niż pewna, że on tak naprawdę ma gdzieś, co o nim myślę. Bardzo głęboko gdzieś. Ale nie umiem się do tego zmusić, bo ma w sobie coś. Ironiczny wyraz twarzy, sposób, w jaki rozmawiał przez telefon i to, że nawet wiedząc, że go nie cierpię, nie mogę nie dostrzec, jak cholernie jest przystojny. To wszystko sprawia, że wciąż stoję przed nim gotowa wytknąć mu wszystkie wady, o jakie go podejrzewam.
Chcesz uzasadnienia?
Co powiesz na to, że uważasz się za 100 razy lepszego niż jesteś? Prycham ponownie i opieram dłonie na biodrach, przez co torebka zsuwa mi się z ramienia. Więc oczywiście zamiast wyglądać na bardzo hardą, wyglądam jak idiotka, która broni własnego zdania z paskiem zaczepionym o przedramię i torebką dędającą tuż nad podłogą.
Powiedziała bosa kobieta, która rzuca we mnie butami.
Złamałam obcas przez twojego psa. Cedzę przez zęby.
A raczej przez to, że byłeś zbyt napuszony, żeby zatrzymać się na moment i potraktować mnie jak człowieka. Twój złamany obcas to moja wina?
Mówi otwarcie się śmiejąc.
Czy tylko ja nie rozumiem, co ma wspólnego twój dobór obuwia z moją opinią na temat miłości?
Owszem, ma. Rzucam z odrazą. Bo przecież wszystko sprowadza się do tego, jak wysoko sam siebie cenisz.
Zapewne. Dokładnie tak powiedziała moja ex.
Ergo została twoją ex.
Ergo?
Powtarza prześmiewczo.
Tak, ergo.
Podchodzę jeszcze bliżej. Nie jesteśmy w australijskim buszu, Dandy. Nie siłujesz się z krokodylami, więc...
Naprawdę?
Naprawdę.
Więc lepiej przestań się zachowywać jak nieokrzesany jaskiniowiec. Kobiety zasługują na odrobinę kultury i szacunek. Zasługują na... Przerywa mi jego śmiech, gdy jakaś kobieta mija nas w korytarzu. Ich spojrzenia się krzyżują i on posyła jej uśmiech niosący zapowiedź rzeczy, które chciałby z nią zrobić. Wkurza mnie, że ona prawie wpada na ścianę, bo tak się zagapiła, podejmując jego grę.
Serio? Właśnie udowodniłeś, że mam rację.
Oświadczam.
Tak, oczywiście. Ty masz rację. Tylko przypomnij mi jeszcze, o co ci chodzi, bo miałem głowę zajętą czymś innym.
Kręci głową i posyła tamtej ostatni uśmiech. Zaciskam zęby i patrzę na niego z wściekłością.
Że kobiety nie lubią kobieciarzy.
Nie zgadzam się.
Ponadto...
Ależ jesteś seksowna, gdy używasz przysłówków.
Normalnie bym się roześmiała, ale teraz czuję, że jestem puentą w jego dowcipie. Ja i mój temperament, nad którym nie panuję. Dlatego ze wszystkich sił próbuję mówić wolno i spokojnie.
Nie bądź dupkiem.
Zaskoczyłem cię znajomością części mowy?
Musisz skończyć z tym samouwielbieniem.
Kiedy ja naprawdę siebie lubię.
Kompletnie mnie zaskakuje, gdy robi krok w moją stronę i zakłada mi za ucho kosmyk włosów. Moja kolejna riposta zastyga mi na wargach i mrugam pospiesznie, próbując rozszyfrować, co to miało być. Skąd taki intymny gest wobec osoby, która właśnie go ruga?
I ty mnie też lubisz.
Jego głos dudni głęboko i to brzmienie mówi to samo, co wyraz twarzy, jaki posłał przechodzącej przed chwilą kobiecie. Robię krok w tył i kręcę głową. Nie wiedzieć czemu, nagle robię się nerwowa.
Otóż nie. Nie lubię. Myślę, że nawet śliniak cię nie lubi.
Jest kochany i potrafi się zachować, podczas gdy ty jesteś tylko... Mierzę go wzrokiem z góry do dołu.
Prawdziwym psem tego domu.
Jego uśmiech trwa krócej niż błyskawica.
Skończyłaś?
Nie.
Odpowiadam i próbuję wymyślić jakiś dalszy ciąg tej ciętej riposty, ale mi się nie udaje.
W takim razie nie krępuj się, mów dalej.
Zane!
Wzdrygam się i widzę, że właścicielka tego głosu wysuwa głowę zza drzwi jego biura. Ma gładko zaczesane do tyłu włosy i okulary w eleganckich oprawkach.
Tak?
Pyta nadal przytrzymując mnie wzrokiem.
A dzwoni Robert!
Mówi ona.
Okej, zaraz będę.
Czeka, aż drzwi do jego biura się zamkną i kończy.
Dzięki za tę cenną lekcję, ale wygląda na to, że muszę się urwać z dalszego ciągu.
Cofa się o krok, w pełni prezentując ten swój uśmiech.
Uważaj, jak będziesz wychodzić. Podobno łatwo tu złamać obcas. Trzymaj się.
Jezus Maria, ale z ciebie dupek!
Syczę wbrew wszelkim instynktom i znów rzucam w niego butami. Najpierw jednym, potem drugim. I jeszcze bardziej się wściekam, gdy, zaśmiewając się, oba łapię w locie. Zanim jestem w stanie wydusić choćby słowo, puszcza do mnie oko i szczerzy się w uśmiechu, który mam ochotę pięścią przetrącić z jego ładnej buzi. Potem odwraca się napięcie i rusza w dół korytarza. Z moimi butami w ręce. Patrząc za nim, wolno wypuszczam powietrze i dociera do mnie, że rzucenie w niego butami było impulsem, którego nie należało słuchać. Teraz będę musiała iść boso do samochodu rozgrzaną ulicą Los Angeles, ale choć to były moje ukochane szpilki, to wiem, że nie dam głupiemu Zane'owi satysfakcji i nie poproszę o ich zwrot. Zamiast tego przez dłuższą chwilę patrzę na drzwi jego biura. Zła na siebie, że zadziałałam bez namysłu. I jeszcze bardziej zła na niego za to, że mnie do tego sprowokował. A potem wzdycham głęboko, bo choć nie naprawiłam świata, ani wygarniając mu, co o nim myślę, ani rzucając w niego butami, to jednak cholernie mi ulżyło, gdy mu powiedziałam, co myślę. Rozdział 4. Zane.
Wiem, już uważacie mnie za fiuta. Oj tam, może czasem sprawiam wrażenie, jakbym był niezłym kurwiarzem. Może czasem palnę coś głupiego, bo zamiast mózgu posłuchałem tego drugiego narządu, a może jestem po prostu jak każdy inny facet, tylko wy tego nie zauważacie, bo moja perspektywa jest dla was jedyną. Otóż my wszyscy tak mówimy. Nie, wróć. My wszyscy tak myślimy. To sekretny męski kod. Wszystko, co robimy, jest elementem niewidzialnej, albo jak w tym przypadku, bardzo rzeczywistej rywalizacji. To bardzo poważny przypadek kompulsywnej potrzeby rywalizowania ze sobą o to, kto ma większe jaja. I jeśli chcecie wiedzieć, to ja wygrywam. Zawsze. Choć tak naprawdę, czy rozmiar rzeczywiście ma znaczenie? Uwaga, spoiler. Owszem, ma. Tak czy inaczej, myślcie sobie o mnie, co chcecie, ale zapewniam was, że nie jestem złym człowiekiem. Lubię kobiety, nawet bardzo lubię. I lubię wiele kobiet. Czy to zbrodnia? Jest nawet taka jedna, o której w szczególności nie umiem przestać myśleć od ładnych kilku dni. I wkurza mnie, że nie mam pojęcia, co z tym zrobić. To ta. O, tam. Po drugiej stronie ulicy na trawniku przed jasnobrązowym parterowym domem z eksplorerem na podjeździe. Ta, co ma upięte na czubku głowy włosy koloru czekolady, nogi do nieba i zderzak, w który tak bardzo chciałbym, no, na pewno nie uderzyć. No już dobrze, darujcie sobie to przewracanie oczami. Przyznacie, że to było całkiem sprytne. Prostackie, ale sprytne. Mówiłem już, męski kot. I okej, jest bardzo przyjemna dla oka, ale to przez ten ognisty temperament nie mogę jej sobie wybić z głowy. Nigdy jeszcze żadna kobieta nie rozmawiała ze mną w ten sposób. Zwykle kobiety są wobec mnie uległe. Chcą mi sprawić przyjemność i zyskać moje względy. Jestem cholernie pewny, że ta nie chciała. Z takim charakterkiem mogę sobie tylko wyobrazić, jaka potrafi być gorąca w innych okolicznościach. Tak, znów widzę to przewracanie oczami. Minie wam, gdy uruchomię swój urok. Miejmy nadzieję, że jej też minie. Tak zaczyna się moja opowieść. Życzcie mi szczęścia w rozkminianiu tej laski, bo powiedzmy sobie szczerze, jestem tylko facetem, więc przyda mi się każda pomoc.
Rozdział 5. Zain.
Kolejny raz patrzę na rachunek za prąd i gaz w mojej dłoni i na wielki czerwony napis zaległe. Kim ty jesteś, Hallow Nix? Mruczę wkurzony na siebie, że tu jestem, że siedzę po drugiej stronie ulicy i jak jakiś stalker obserwuję ją, jak bawi się z psem. Ale niech to szlak, nie potrafię przestać myśleć o tej kobiecie. Jest modelką, w każdym razie zdarzyło jej się być. Tyle mi powiedziało szybkie wyszukiwanie w Google oraz lawina zdjęć, które zalały ekran. Tak się składa, że chyba mam słabość do bielizny, a ona cholernie dobrze ją na sobie prezentowała. Czy to dlatego tu jestem, żeby jeszcze raz sobie popatrzeć na to, co mi umknęło za pierwszym razem, ukryte pod maską Fury? Bo na pewno nie po to, żeby jej oddać ten rachunek, który musiała upuścić w moim biurze razem z wydrukowanym mailem z informacjami o rozmowie w sprawie pracy w firmie znajdującej się na tym samym piętrze, co moja. Philips, co ty wyprawiasz? Mruczę do siebie pod nosem, wysiadając z mojego SUVa i przechodząc na drugą stronę ulicy. Ale wiem cholernie dobrze, co robię, bo inaczej nie miałbym ze sobą tego głupiego pudełka. Zaszedłam ją od tyłu, akurat w momencie, gdy zaśmiewając się do rozpuku pada na ziemię, siłując się z wielobarwnym kundlem. Śmiech. Tego jeszcze nie słyszałem w jej wydaniu. Więc naprawdę lubisz psy? Zagadnąłem. Słysząc mój głos, zastyga w bezruchu i w tej samej chwili dostrzega mnie pies. Nastawia uszy, a jego pręgowany ogon zaczyna podrygiwać. Patrzę z góry na Harlow, leżącą płasko na plecach i również patrzącą na mnie. Pochylam się i odruchowo głaszczę jej psa, ale nie spuszczam wzroku z jej orzechowych oczu patrzących na mnie z dołu. Spadaj stąd! Dobrze wiedzieć, że jej charakterek jest w normie. Wiem przynajmniej, czego oczekiwać. Więc nie lubisz psów? Spytałem. To wiele tłumaczy.
Jasne, że lubię. Nie ufam nikomu, kto ich nie lubi.
Siada na trawie i patrzy na mnie. Podoba mi się, że nawet nie sięga dłonią, żeby sprawdzić, czy nie ma potarganych włosów, ani nie poprawia ramionczka koszulki, które się zsunęło, jakby to zrobiła większość znanych mi kobiet.
Chodź, Lula. Zwraca się do swojego psa, wstając i ruszając w swoją stronę. Gdy mimo to wciąż milcze, zatrzymuje się i wzdycha dramatycznie. No co? Po co tu przyszedłeś?
Zgubiłaś to u mnie w biurze.
Podałem jej papiery.
Przez chwilę tylko ona nie patrzy, jakby mi nie ufała, po czym wyrywa mi z ręki kartki i bez patrzenia chowa do kieszeni.
To stare, na poczcie zgubili przekaz z moją wypłatą.
Mruczy i odwraca wzrok, starając się ukryć zarumienione policzki. Zrobiło jej się wstyd. Upomnienie o zaleganiu. Kurde, szukałam tylko pretekstu, żeby ją odnaleźć. Nie chciałam, żeby czuła się upokorzona.
Miałem to samo w zeszłym roku.
Kłamie. Czując się jak ostatni dupek, patrzę na nią i czekam, aż ona też na mnie spojrzy, żebym mógł się do niej uśmiechnąć ze zrozumieniem. Przestępuje z nogi na nogę, a potem trzepocze tymi swoimi rzęsami i podnosi na mnie wzrok. Matko, ale jest śliczna. Jak mogło mi to wtedy umknąć? Oczy koloru orzecha laskowego. Idealna skóra. Lekka mgiełka piegów na nosie, która jakimś sposobem na niej wygląda seksownie. I usta. Cholera, te usta. Na ułamek sekundy dane mi jest zobaczyć łagodniejszą stronę Harlow. Twardą laskę onieśmieloną własną delikatnością. I tak szybko jak mi się ukazała, tak szybko znika, a wojownicza księżniczka wraca w pełnej krasie.
Dzięki, możesz już iść.
Unosi brwi i posyła mi wyzywający uśmieszek.
Zawsze jesteś taka miła, gdy ktoś poświęca swój czas, żeby zwrócić ci twoją własność?
Wzdycha ciężko i jej piersi tak cudownie unoszą się przy tym pod koszulką, że muszę sobie przypomnieć, że teraz nie wolno mi na nie patrzeć.
Powiem raz jeszcze, idź stąd!
Dlaczego?
Ręką nadal bezwiednie drapie Lulę za uchem. Przynajmniej jedna z samic, z jakimi mam w tej chwili do czynienia, mnie lubi.
Dlaczego? Może dlatego, że w swojej arogancji założyłeś, że jestem twoją dogwalkerką, przez co spóźniłam się na rozmowę w sprawie pracy? I że przez to spóźnienie odmówili mi rozmowy i pracy, której naprawdę potrzebowałam? Jak myślisz, czy to wystarczający powód?
Powinnaś mi za to podziękować.
Co?
Wiem, co jeszcze teraz się stanie. Opiera ręce na biodrach, a z uszu zaczynają jej buchać niewidzialne kłęby dymu.
Tak jak mówiłam, masz za wysokie mniemanie o sobie.
Czy to źle, że mnie kręci, kiedy się wścieka? Bo zdecydowanie jestem gościem, który lubi wciskać odpowiednie guziki. Zwłaszcza niektóre z nich. Tak jak powiedziałem, powinnaś mi podziękować. Ocaliłam cię przed bezwzględnym molestatorem.
Ty mnie ocaliłeś?
Przykrzywia głowę, a jej oczy płoną.
I po co? Żebyś sam mógł mnie zmolestować?
Tylko spokojnie.
Ostrzegam ją i prostuje się, gdy Lula uznaje, że już ma dosyć i woli brykać na trawie między nami.
Ja nie molestuję, ja flirtuję. Jestem bezpośredni, ale dotykam tylko za zgodą. I nigdy nie uciekam się do zastraszania, żeby dostać to, czego chcę.
Za to oblech, z którym miałaś mieć rozmowę. Jerry.
Powiedzmy, po prostu, że nie jest równie taktowny.
Widziałem go w akcji częściej, niż bym chciał i wygarnąłem mu, co o tym myślę.
Dobrze wiedzieć.
Mówi, ale po jej minie widzę, że mi nie wierzy.
Więc na moje oko jesteś mi coś winna.
Nic ci nie jestem winna.
Zaciska dłonie w pięści.
Hola, hola, młoda damo.
Unoszę wolną rękę w udawanym geście poddania, bo w drugiej wciąż trzymam pudełko.
Tylko się z tobą droczę.
Ona na ułamek sekundy zerka na dom za swoimi plecami, a potem z powrotem na mnie.
Po co tu przyjechałeś?
Przytrzymuję jej wzrok i staram się dociec, dlaczego ona mnie tak intryguje. Przecież gdyby jakakolwiek inna kobieta pastwiła się nade mną w ten sposób, to bym sobie darował i poszukał następnej. Ale co niby miałbym sobie darować, skoro niczego od niej nie chcę? Jezu, przecież nawet nie miałem zamiaru tu przyjeżdżać i z nią rozmawiać.
A jednak przyjechałem i rozmawiam.
Trzymaj. Nieporadnie wyciągam ku niej pudełko, jak zakompleksiony nastolatek, który nie bardzo wie, co robić, gdy mama kazała mu dać dziewczynie kwiatek. Harlow patrzy na pudełko, a potem na mnie. Co to?
Twoje buty.
Powstrzymuje uśmiech, a ona przygląda mi się czujnie. Moje buty?
Oddałem je do naprawy. Przynajmniej tyle mogłem zrobić, skoro to po części przez śliniaka złamał się ten obcas.
Przenosi ciężar ciała na drugą stronę, jakby się zastanawiała, czy chce te buty przyjąć, czy nie. Ostatecznie bierze pudełko i wpycha sobie pod pachę. Nie zaszkodziłoby podziękować.
I to by było na tyle tej rozmowy.
Kręci głową i rusza w swoją stronę.
Zaczekaj! Czym się zajmujesz?
Przystaje i przechyla głowę, jakby znów się zastanawiała, czy odpowiedzieć. Niemal czekam, aż zalotnie nawinie sobie kosmyk włosów na palec i trzepocząc rzęsami, powie, że jest modelką. Trik, który tyle kobiet opanowało do perfekcji. Ale oczywiście Harlow Nix nie ma nic wspólnego z innymi kobietami, które dotąd poznałam, więc nieprzewidywalność idealnie do niej pasuje.
To znaczy?
Zawodowo szłaś wtedy na rozmowę.
Jestem księgową, kelnerką, klaunem na kinderbale.
Wzrusza ramionami i znów się rumieni.
Cokolwiek, z czego da się wyżyć.
Ani słowa o tym, że czeka na swoją wielką szansę. Żadnego... Ostatnią sesję miałam dla Victoria's Secret. Możesz mnie kojarzyć z ich reklam. Ani... Skończyłam właśnie jedną pracę i szukam następnej, więc może mógłbyś mi pomóc, skoro jesteś takim wpływowym biznesmenem. Nic z tego, ani słowa. Nawet tu, w mieście, w którym każdy na prawo i lewo rozpowiada swoje nazwisko, licząc na odrobinę uwagi. Zamiast tego przewraca tylko tymi wielokolorowymi oczami i kręci głową.
Słuchaj, dzięki, że mi je przywiozłeś, ale powinnam już wracać do środka.
Mam kontakty.
Brawo, Zane, po prostu wpytę. W ten sposób postanowiłeś spróbować ją zatrzymać? Rzucając jej śliskim tekstem?
Może mógłbym ci pomóc coś znaleźć.
Mam gdzieś twoje kontakty.
Spuszcza głowę, a gdy ponownie ją podnosi, widzę, że ją uraziłam. I czuję się jak fiut.
Wybacz, to było niegrzeczne. Tak jak powiedziałam, dziękuję.
Posyła mi powściągliwy uśmiech i wykonuje ruch, jakby miała się oddalić.
Słuchaj.
Robię krok w jej stronę i boleśnie sobie uświadamiam, że bardzo chcę, aby jeszcze została, a jednocześnie sam nie wierzę, że w ogóle o tym wspominam.
Pod koniec tygodnia moja firma organizuje dużą imprezę. Powinnaś wpaść. Mógłbym cię przedstawić paru osobom. To może być dla ciebie szansa na znalezienie nowej pracy.
Dzięki, ale nie. Nie jestem tego typu dziewczyną.
Znów przewraca oczami i już wiem, jak zrozumiała moją propozycję. Śmieje się tak, że Lula unosi głowę.
Halo, nie zupełnie o to mi chodziło. Mam portal randkowy, nie agencję towarzyską.
Dobrze wiedzieć. Więc wyciągasz od kobiet informacje o ich życiu, żeby wybierać sobie te, z którymi warto się umówić. O tak, teraz, gdy to wiem, w końcu będę mogła spać spokojnie.
Jesteś strasznie trudna.
Bo jest, ale przy tym niesamowicie fascynująca.
I kto to mówi?
Krzyżuje ręce na piersi i unosi brwi. Unoszę dłonie pojednawczo.
Chcę tylko powiedzieć, że kontakty w tym mieście wiele znaczą. Wiesz o tym równie dobrze jak ja. Ta impreza. Przyjdzie mnóstwo ludzi, ludzi z branży.
Dodaję i właśnie sobie uświadamiam, że się zdradziłem z moim sprawdzaniem jej w sieci, bo niby skąd bym wiedział, z jakiej jest branży.
To świetnie, skończyłaś?
Ale widzę, że na jej twarzy błąka się uśmiech. Drobne pęknięcie w jej zbroi, które mi mówi, że zmierzam w dobrym kierunku.
Należy chwytać okazje, gdy się nadarzają.
Milczy, ale cień uśmiechu nie znika.
Zane Phillips, miło mi cię poznać.
Wyciągam do niej rękę. Ona spuszcza wzrok, chwilę patrzy na wyciągniętą dłoń i ostatecznie ignoruje ją i tylko kiwa głową.
Cholera, ale jest uparta. I nieziemsko seksowna. A ty jesteś Harlow Nix.
Zważywszy, że miałeś w ręce mój rachunek za prąd, wnoszę, że potrafisz czytać.
Potrafię.
Kiwam głową.
Mam również twój adres mailowy z listu w sprawie rozmowy o pracę.
A czy powinnam zacząć się niepokoić, że zechcesz mnie nękać?
Kręcę głową i wzdycham.
Podeślę ci informację o tej imprezie.
Daruj sobie.
To będzie w piątek wieczorem. Strój koktajlowy, mnóstwo potencjalnych kontaktów.
Nie przeczytam.
Gaszę ją swoim uśmiechem o mocy megawatów, jednocześnie odwracając się z zamiarem powrotu do samochodu.
Przeczytasz, przeczytasz.
Rzucam na pożegnanie. Wiem, że przeczyta. Rzadko która kobieta potrafi mi się oprzeć.
Ta się stara, ale ostatecznie wyjdzie na moje. Jak na razie wygląda na to, że rzeczywiście udało mi się znaleźć zajęcie, do którego jestem stworzony. Jestem człowiekiem, który nigdy nie traci z oczu obranego celu.
Nigdy. Pytanie tylko, co u licha jest moim celem względem Harlow Nix.
Rozdział 6. Harlow.
Rybko, powinnaś pójść. Trzeba korzystać z chwili.
Mamo!
Wzdycham zrezygnowana i podnoszę na nią wzrok. Korzystać z chwili. Ile razy w swoim życiu słyszałam, jak to mówi. Moja matka, ludzka torpeda, która nigdy nie odpuszcza, nigdy nie pozwala mi pogodzić się z tym, że jest jak jest i która robi wszystko, co w jej mocy, aby wspierać moją karierę.
To, że pójdę na jakąś bibę dla nadętych sztywniaków, nie pomoże mi zapłacić rachunków.
Mówiłam ci już, że za ten miesiąc ja zapłaciłam.
Zbiera klamrą swoje włosy koloru kawy z mlekiem, osuwa się na krześle i pokazuje na mój otwarty laptop.
Spójrz tylko na niego.
Już go widziałam.
Widziałam tysiące jego zdjęć. Więcej niż miałam ochotę się przyznać.
Z imprez charytatywnych, z lunchów biznesowych, z celebryckich imprez w towarzystwie gwiazd tak znanych, że wymienianych tylko z imienia.
W głowie mi się kręci od nagłówków i podpisów. CEO hucznie zapowiadanej strony randkowej soulmate.com. Pochodzący z Brisbane w Australii, w wieku 20 lat przeprowadził się tutaj, aby realizować swoje rozliczne przedsięwzięcia. Człowiek, który swoją fortunę zbudował dzięki kilku udanym transakcjom giełdowym, potem wykupuje podupadające firmy i po podrasowaniu sprzedaje je z niedorzecznym zyskiem. Przyjemnie musi być mieć dotyk Midasa, jak to ujęto w jednym z artykułów, nawet kiedy poza tym jest się skończonym fiutem.
Jest wysoki, przystojny, odnosi sukcesy,
a przy tym jest dupkiem, odburkuje.
Dupkiem z kontaktami.
Unosi brwi w sposób, który wskazuje, że przemawiają za nią lata doświadczeń oraz wiedza, której jeszcze długo nie posiądę.
Nadętym dupkiem.
Uściślam.
Wciąż się wkurzasz o te buty?
Która kobieta miałaby pretensje o to, że facet przyniósł jej parę nowiuteńkich szpilek?
W dodatku nie tanich. W zamian za te ze złamanym obcasem.
Ja na pewno nie.
Chociaż...
Nie.
Owszem, wciąż się wkurzam o te buty. I o liścik, który leżał na czubku pudrowego Jimmy Choo.
Do zobaczenia o 8:00, kopciuszku. Wiem, że przyjdziesz.
Nie jestem księżniczką.
Przypominam jej.
Rybko, gdybym to była ja, pozwoliłabym mu nazywać się kopciuszkiem przez całą noc.
Teraz unosi brwi dwukrotnie dla podkreślenia swoich słów i tym gestem umacnia mnie w przekonaniu, aby nie iść na tę imprezę. Ani o nim nie myśleć.
Ani w ogóle nic o nim.
Mojej beznadziejnie romantycznej matce pozostawiłam doszukiwanie się w całej tej sytuacji bajki z wytwórni Disneya. To jest kobieta, która raz po raz zakochuje się na zabój tylko dlatego, że niezłomnie wierzy w miłość. I dlatego, że kocha być zakochaną. A na koniec i tak zostaje ze złamanym sercem. Ale nawet z oczami mokrymi od łez i wyjadając lody prosto z pojemnika, bo tak pilnie potrzebuje pociechy w niedoli, nawet wtedy potrafi się uśmiechnąć i zapewniać mnie, że niczego nie żałuje, bo miłość jest taka cudowna. To nie dla mnie. Za dużo dramatu, za dużo emocji, za dużo zaklinania rzeczywistości.
I jeszcze się dziwi, że jestem taka ostrożna, gdy chodzi o związki z mężczyznami.
Rybko. Mama wyrywa mnie z rozmyślań i sprowadza na ziemię do obecnej sytuacji, którą stanowią Zane, moje buty, liścik.
Nie bądź taka. Może on jest tym księciem, na którego czekasz?
Wystarczająco dużo razy musiałam sklejać serce połamane przez mężczyzn, których nazywałaś książętami.
Wzdycham.
Na razie mam dość. Dzięki.
Cóż, wiele żab trzeba pocałować, zanim...
Mamo, powinnaś się leczyć.
Przynajmniej jestem szczera, w przeciwieństwie do niektórych.
Wskazuje na mnie.
Którzy zapamiętale udają, że ten gest nie jest ani trochę romantyczny.
Mogę się tylko kpiąco roześmiać.
Z jakiegoś powodu nie wydaje mi się, aby można było w jednym zdaniu użyć słów Zane i romantyczny.
Nawet go nie znasz.
Słyszałam wystarczająco dużo z jego rozmowy, żeby się domyślić, co to za typ.
A ja ci mówię, że on próbował ci to jakoś wynagrodzić.
Dlaczego tak strasznie ci zależy, żebym tam poszła?
Zniecierpliwiona wyrzucam w górę ręce, a mama tylko kręci głową.
Bo...
I wzrusza ramionami, a na jej twarzy pojawia się to rozmarzenie, które oznacza, że w myślach już dopisuje szczęśliwe zakończenie historii Zane'a i mnie. Historii, która nie ma nawet początku. To było nawet urocze, gdy miałam 8 lat. Potem dzięki mamie uwierzyłam, że moja szkolna miłość to ten jedyny, aż pękło mi serce, gdy go przyłapałam, jak po treningu całował się za trybunami z Shirley Dodson. A teraz, kiedy mam lat 20 kilka i wiele nieudanych związków za sobą, ten jej rozmarzony wzrok i snucie bajek skłaniają mnie tylko do tego, aby jeszcze mocniej obstawiać przy swoim i nie słuchać jej namów. Bo zważywszy na jej własną historię miłosnych upadków, jeśli mama mówi, że to ten jedyny, to niemal na pewno to nie on. Poza tym pożeranie litrów lodów niezupełnie sprzyja karierze modelki.
Mamo, proszę, daj już spokój.
A co jeśli to los w ten sposób próbuje was do siebie zbliżyć? On może być bardzo miłym człowiekiem, może być wart omdlewania z miłości, gdy nie jest akurat maczodupkiem, bo nie ma sensu się oszukiwać. Obie wiemy, że jest pociągający i seksowny i że potrafi sprawić, aby serce szybciej ci zabiło.
Wstaję z kanapy i zaczynam chodzić tam i z powrotem po moim mikrosalonie, pragnąc, aby już poszła do siebie i zostawiła mnie w spokoju.
Mamo, strasznie się cieszę, że mieszkamy obok siebie, że jesteśmy ze sobą blisko i prawie wszystko sobie mówimy, ale to nie znaczy, że chcę znać twoje zdanie na absolutnie każdy temat. Jestem już dużą dziewczynką, która potrafi sama o sobie decydować. Możesz to uszanować?
Gdybym nie otworzyła tego głupiego pudełka z butami przy niej, o niczym by nie wiedziała. Kiedy ponownie podnoszę na nią wzrok, widzę, że ma tę swoją urażoną minę. Ciasno ściągnięte brwi, usta zaciśnięte w wąską linię. Jakbym głęboko zraniła jej uczucia. Kiwa głową potakująco i lekko unosi kąciki ust, ale nie wstaje z kanapy, żeby zrobić to, o co poprosiłam. Pozostaje mi jedynie westchnąć głęboko i odczekać, aż się wygada. Wiem, że to jedyny sposób, aby zakończyć tę rozmowę.
Oczywiście, że cię szanuję. Nie mogę tylko zrozumieć, czy jesteś zła, bo ktoś kupił ci ładny prezent, czy dlatego, że uznał, że na pewno pojawisz się na imprezie.
Przełykam sarkastyczną ripostę, którą mam ochotę jej podrzucić i zamiast tego decyduję się na szczerość. Zresztą ona i tak nie dałaby się nabrać na kłamstwo.
Może ze wszystkich powodów. Sama pomyśl, jaki facet kupuje kobiecie buty kosztujące 20 razy więcej niż te, które przez niego zniszczyła i nie oczekuje w zamian czegoś, czego nie zamierza mu dać.
Ale on ci się podoba, prawda?
Mamo!
Rzucam ostrzegawczo, bo znów widzę u niej ten maślany wzrok.
Gdy tak bardzo się przed czymś wzbraniasz, to znaczy, że naprawdę tego chcesz.
Moje dziecko, wzbraniasz się przed tymi różowymi szpilkami wyłącznie dla zasady.
Jezu, mamo!
Wzdycham i z powrotem opadam na kanapę. Czuję się pokonana, a jednocześnie mam w głowie mętlik przez to wszystko, co mi nagadała o Zane'ie.
Ja po prostu nie wiem.
Czasem ktoś, kto cię nieskończenie wkurza, potrafi wznieść w sercu prawdziwy ogień.
Mamo!
To prawda, rybko. W końcu wybucham śmiechem.
Co mi innego pozostało, skoro widzę, że ona już obmyśliła naszą pierwszą randkę, pierwszy pocałunek, pierwsze wszystko?
Może i prawda, ale ostatnio mam takie szczęście, że gdybym się tam pojawiła w moich nowych butach, obcas wbiłby mi się w jakąś szczelinę i upadając pociągnęłabym za sobą obrus z zastawą albo coś w tym stylu.
Albo upadłabyś wprost na swojego księcia, a on by cię złapał, kopciuszku.
Jak mówiłam, czysta bajka. Kocham cię, ale książęta nie istnieją, a ja nie potrzebuję, żeby jakikolwiek facet mnie łapał. Doskonale radzę sobie ze wszystkim sama.
Rybko.
Kręci smutno głową.
To, że twój ojciec nie był najlepszym mężczyzną, nie znaczy, że wszyscy są tacy jak on.
Natychmiast blokuje w głowie wspomnienie o człowieku, który zostawił nas bez grosza i bez słowa, kiedy byłam mała. Człowieka, który mi pokazał, że miłość jest ulotna, niszczy w tobie poczucie własnej wartości i zawsze stawia warunki. A ja mam wrażenie, że właśnie są.
Ile razy cię ostrzegałam, żebyś nie pozwalała na to, aby historia z twoim ojcem zatruła twój pogląd na miłość. Musisz zapomnieć o przeszłości. Musisz uwierzyć, że gdzieś tam jest osoba stworzona dla ciebie.
I twoim zdaniem tą osobą jest Zane.
Unoszę pytająco brwi.
Być może. Nigdy nic nie wiadomo. Co w nim takiego jest, że...
Powiem ci co, jest egoistą. Uważa, że świat kręci się wokół niego. Że wystarczy, aby pstryknął palcami, a przybiegnę w podskokach.
Mamo, może i nie jest dokładnie taki jak tato, ale zdecydowanie wygląda mi na kogoś, od kogo powinnam się trzymać z daleka.
Dupki występują w różnych formach i rozmiarach.
Podobnie jak miłość.
O ile dobrze pamiętam, dokładnie to samo mówiłaś po tym, jak Jamie po 5 miesiącach związku wyjaśnił mi, że kobiety są jak